Dominikański Ośrodek Liturgiczny prezentuje.
Łatwo się domyślić, że dzisiaj znów podejmiemy temat światłości i ciemności, jako ten najbardziej charakterystyczny dla całej symboliki Triduum Paschalnego. Cała ta liturgia w tych obrzędach ma dwie szczególne procesje. Procesje, które są wobec siebie bardzo paralelne. Prawie, że w swojej strukturze i symbolice identyczne. Mam tu na myśli procesję wielkopiątkową, w której wnosimy krzyż. I właśnie procesję z Paschałem, Wigilię Paschalną. Proszę zwrócić uwagę na to, że obie te procesje zaczynają się w ciemności. Ponieważ po mszy Wieczerzy Pańskiej powinny zgasnąć wszystkie światła i nie powinny być zapalane w ogóle w trakcie liturgii Męki Pańskiej. Pierwsze światła powinny się pojawić właśnie dopiero w tej procesji, w czasie tej procesji wniesienia krzyża. Są dwie świece, czy więcej, i po środku idzie krzyż. Więc krzyż wchodzi w ciemności. Zresztą symbolika oczywiście Wielkiego Piątku jest związana z ciemnością. Nie da się tego ukryć. Chociażby fragment ewangeliczny, który mówi, że w momencie, w którym umarł Chrystus, mrok ogarnął całą ziemię.
A z drugiej strony ten sam tekst chwilę później powie o niezwykłym świetle, które zaczyna promieniować na świat. Jak komentują to ojcowie Kościoła, zasłona przybytku rozdarła się na dwoje. I po raz pierwszy w historii światło z miejsca świętego świętych dotknęło całego świata. Ponieważ zasłona już go nie zakrywała. Paschał jest wnoszony również w ciemności. I przynajmniej powinien być wnoszony w ciemności. I krzyż jest zasłonięty. Krzyż jest jeszcze za zasłoną, którą założyliśmy w piątą niedzielę Wielkiego Postu. Jest dopiero odsłaniany w trakcie celebracji, po wniesieniu. I tak naprawdę, jak widzieliśmy na tym filmie, to światło Paschału też jest zasłonięte. W takim sensie, że jest tylko jeden nikły promyczek. Jedna świeca, która płonie. Wydaje się, że to światło nie ma żadnej siły. Że to światło jest gdzieś ukryte za tą ciemnością. Ale chwilę później to światło zaczyna promieniować i zaczyna się rozchodzić po całym kościele. I cały kościół jest wypełniony tym światłem. I dokładnie tak samo jest z krzyżem. Ponieważ ten krzyż, który był zasłonięty, chwilę później jest adorowany przez każdego po kolei. I każdy czerpie z tego światła przez to, że może uklęknąć przed krzyżem i ucałować go. Tak jak każdy czerpie ze światła Paschału przez to, że zapala swoją świecę. Jest wnoszony w ciszy i jeden, i drugi, i krzyż, i Paschał. I tylko obwieszczana jest śpiewem tajemnica, którą celebrujemy. W wypadku Paschału śpiewamy oto światło Chrystusa, a w wypadku krzyża mowa oto drzewo krzyża, na którym zawisło zbawienie świata. Pójdźmy z pokłonem. Trzykrotny śpiew i tu, i tu. Tych paralel jest bardzo dużo. I szczególnie jak weźmiemy też symbolikę, krzyż oczywiście jest, wiadomo, symbol śmierci, tak? Symbol męki Chrystusa. I to jest oczywista symbolika. Ale jak zwrócimy sobie uwagę na to, że w starożytności krzyż wcale nie miał pasji, nie miał przedstawienia wizerunku Chrystusa, ale krzyż był zdobiony drogocennymi klejnotami. I dlatego był zasłaniany, żeby w okresie Wielkiego Postu te drogocenne klejnoty na tym krzyżu, tak zwany crux gammata, żeby te klejnoty nie raziły jakoś w tym czasie postu, w którym mamy się umartwiać i nie patrzeć na takie bogactwa, które świecą. To w tym momencie krzyż jest odsłaniany, i krzyż zaczyna promieniować tym całym bogactwem. Z tej symboliki męki i śmierci po odsłonięciu zaczyna bić światło zmartwychwstania. I tak samo zaczyna się obrzęd związany z Paschałem, ponieważ najpierw na Paschale rysujemy znak krzyża. I następnie umieszczamy w Paschale 5 znaków symbolizujących 5 ran Chrystusa. Symbol jego męki i śmierci. Ale ostatecznie to Paschał będzie znów symbolem zmartwychwstania i radości. po adoracji czy po odsłonięciu krzyża zaczynamy śpiewać pieśni. I to pieśni, które również mówią w dużej mierze o zmartwychwstaniu, o radości. Są jakimś takim triumfem, są gestem czy znakiem triumfu. I po wniesieniu paschału zaczyna się pieśń triumfu, pieśń pochwalna, exultet. To, o czym mówiliśmy wczoraj. Liturgia rzymska w każdy możliwy sposób chce powiedzieć, że celebrując Triduum Paschalne, celebrujemy całe misterium zbawienia w każdym momencie. I te dwie procesje, które są zarówno w czasie liturgii Męki Pańskiej, jak i w czasie Wigilii Paschalnej, zawierają w sobie całą symbolikę Triduum, całą tajemnicę zbawienia, śmierć Chrystusa i Jego zmartwychwstanie. I chciałbym gorąco zachęcić do tego, żeby próbować tak odczytywać całe Triduum Paschalne, żeby w każdy możliwy sposób wychwytywać tą jedność całej tajemnicy, żeby nie przeżywać Wielkiego Piątku jako dnia, w którym mamy się umartwić, w którym mamy być smutni, w którym mamy wzruszyć się, a potem gdzieś Wielka Sobota już nie bardzo wiadomo, co w ogóle tego dnia robić. I Wigilia Paschalna, która i teraz zaczynamy się radować. My już jesteśmy zbawieni. Choć z drugiej strony czekamy na to, żeby to zbawienie w pełni się w nas objawiło. Czekamy na ten ostateczny dzień, w którym odsłoni się cała prawda, to kim jesteśmy, przez triumf Chrystusa. Ale już możemy się cieszyć tym. Celebrując całą Triduum Paschalne, możemy się tym radować. I tak też ta liturgia jest, liturgia Męki Pańskiej jest skonstruowana, mówiąc tak brzydko. To jest oczywiście cała tradycja, która nakłada się na dzisiejszy kształt tej celebracji. Dokładnie to jest połączenie dwóch tradycji. Tradycji rzymskiej i tradycji jerozolimskiej. Tradycja rzymska to jest to, co jest bardzo proste, co ma swoją bardzo taką skromną, ale bardzo wymowną formę. Jak pamiętacie, z wczoraj mówiłem o tym, że w Wielki Piątek i Wielką Sobotę, jeżeli była jakaś celebracja, to ona była w starożytnym kościele przede wszystkim celebracją Słowa Bożego. Czytaniem przede wszystkim opisu męki. I do tego dochodziła modlitwa. Modlitwa za cały Kościół, ponieważ to jest dość oczywiste. Celebrujemy mękę Chrystusa. Wspominamy śmierć Chrystusa, która odkupiła cały świat. Więc chcemy, żeby ta męka docierała i ta tajemnica męki docierała do każdego człowieka. I ogarniamy cały Kościół, cały świat, nawet tych, którzy nie wierzą. I stąd w czasie liturgii Męki Pańskiej jest ta rozbudowana modlitwa powszechna. Z 10 wezwaniami, najpierw śpiewanymi przez diakona, później modlitwa celebransa, która podsumowuje tą modlitwę. I to jest liturgia rzymska, bardzo prosta w swojej formie i bardzo wymowna. Przychodzi kapłan do ołtarza, pada twarzą na ziemię, gest prostracji, jakiegoś umartwienia, modlitwy błagalnej, gest przebłagania, liturgia słowa, bez żadnych specjalnych ozdobników, czytanie, psalm, Ewangelia, Męka Pańska. I to jest liturgia rzymska. Ale do tego nagle dochodzi liturgia jerozolimska, która jest zupełnie inna w swojej strukturze, zupełnie inna w swoich formach wyrazu. Liturgia jerozolimska jest jedną z najbardziej takich emocjonalnych, żywiołowych, jeżeli można tak powiedzieć, celebracji. Oni przeżywali to bardzo emocjonalnie i te wszystkie środki, których używali do wyrazu w liturgii, musiały takimi być. I dlatego po tej liturgii, którą mamy praktycznie całkowicie w ciszy, bardzo proste formy muzyczne, brak organów i tak dalej, nagle przychodzi procesja z krzyżem, triumfalne wejście krzyża i zaczynamy śpiewać. I śpiewamy całą adorację. I te melodie są, melodie też starożytne tak naprawdę wtedy wykonywane. Chociażby śpiew Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, który tradycyjnie wykonuje się w języku greckim, w języku łacińskim, no i teraz w języku ojczystym. U Dominikanów tak jest. Jest śpiew Ludu mój ludu, w którym to Chrystus zwraca się do nas i pyta, co nam uczynił. On zrobił dla nas tak wspaniałe rzeczy i zaczyna opowiadać całą historię zbawienia w tej pieśni. Zwróćcie na to uwagę, jak będziecie śpiewać. On opowiada po prostu historię swojej miłości do ludzi i historię odrzucenia tej miłości przez nas. I trzeci śpiew, który jest wtedy przewidziany, który jest bardzo charakterystyczny, Krzyżu Święty nade wszystko. To również jest śpiew, który w gruncie rzeczy mówi o męce pańskiej, ale równocześnie już zapowiada zmartwychwstanie. Opowiada o tym, jak to słodkie gwoździe przybiły do drzewa krzyża, też słodkiego drzewa. Tak może mówić o krzyżu, o gwoździach tylko ktoś, kto jest zwycięzcą. Ktoś, kogo ten krzyż nie przygwoździł, nie odebrał nadziei, nie odebrał radykalnie, całkowicie życia. To jest ktoś, kto pokonał śmierć. To jest ktoś, kogo śmierć nie przytrzymała na drzewie krzyża. To jest ktoś, kto już jest zwycięzcą, kto już triumfuje. Dokładnie taka sama jest symbolika paschału. Dokładnie w ten sam sposób paschał chce opowiedzieć o męce i taki też będzie egzultet. On również opowie o tym, opowie o grzechu, opowie o śmierci Chrystusa, opowie o tym, że w gruncie rzeczy była to szczęśliwa wina, skoro ją zgładził tak wielki odkupiciel. Te wszystkie śpiewy, które są wykonywane w czasie adoracji krzyża, to jest taki jeden wielki krzyk, krzyk miłości. To miłości, która się wydaje do końca, miłości, która opowiada. To jest historia kogoś, kto jest zakochany, kto przychodzi i opowiada, co dla mnie zrobił. Chcę nawet się wręcz pochwalić, tak? Posłuchaj, chcę ci opowiedzieć o tym, co dla ciebie zrobiłem, bo tak bardzo cię kocham. I dlatego też ta liturgia jest wypełniona taką radością. I już w czasie liturgii męki pańskiej możemy się radować. Jest na to miejsce. Jest moment na jakieś szczególne skupienie, jakieś szczególne przeżycie tej prawdy. Dotarcie do nas, że Syn Boży naprawdę umarł za nasz grzech. Dotarcie do nas prawdy o naszym grzechu. Ale jest też moment na radość, bo jesteśmy odkupieni. Bo Chrystus pokonał śmierć. Bo krzyż dla nas zaczyna promieniować światłem. I krzyż rozświetla wszelkie ciemności. Jeden z francuskich teologów liturgii, kiedy właśnie komentuje ten moment adoracji krzyża, czy odsłonięcia krzyża w czasie liturgii męki pańskiej, porównuje tą scenę do sceny objawienia się Boga Mojżeszowi w krzaku gorejącym. To też jest taki moment, w którym Mojżesz przychodzi, staje i patrzy. Ten krzew powinien spalać się, ale się nie spala. Płonie światłem. Płonie ogniem. I słyszy, zdejmij swoje sandały. To miejsce jest święte. I zdejmuje. I zaczyna rozmawiać z Bogiem. Bóg mu się objawia. Dla nas takim miejscem jest teraz krzyż. I ten moment w Wielki Piątek. Moment, w którym Chrystus nam się objawia i jest dla nas takim światłem, które promieniuje z tego krzyża i oświetla to wszystko, co w nas jest jakieś ciemne, niepoukładane, to wszystko, co w nas jest grzeszne i słabe. I to też pokazuje liturgia przepięknie, to zdjęcie butów, ponieważ kiedy biskup celebruje tą liturgię, on ściąga wszystkie insygnia władzy biskupiej na ten moment i ściąga również obuwie i idzie całować i adorować krzyż bez butów. Bo jest na miejscu świętym, tak jak Mojżesz. Więc gorąco zachęcam do tego, żebyśmy starali się w czasie tych celebracji Triduum Paschalnego czytać całą tą symbolikę. Symbolikę, która jest bardzo zjednoczona z sobą. Będę to podkreślał wiele razy, żebyśmy nie próbowali rozdzielać, dzielić, jakoś szatkować tych celebracji. Tu jest męka, tu jest śmierć, tu jest otchłań, tu jest zmartwychwstanie. Nie. Cała ta celebracja ma nas ogarnąć. W całej tej celebracji mamy się zachwycić tą prawdą. Odkrywać Chrystusa, który umarł, ale odkrywać Jego zmartwychwstanie. I kiedy będzie wnoszony paschał i kiedy będzie wnoszony krzyż, to wzbudź sobie w sercu taką prostą modlitwę. Panie, oświeć to wszystko, co we mnie jest ciemne. Oświeć to wszystko, wprowadź światło, wejdź z tym światłem we wszystkie te miejsca, w których już dawno Cię nie było. Może w te miejsca, w których jeszcze nigdy Ci nie było. W te sytuacje, z którymi sobie nie radzę. I to się stanie. I to światło będzie tak przechodziło i przenikało nasze życie i będzie tak przenikało nasze wnętrze, nasze serce, nasze emocje, nasze myśli, jak to widzieliśmy na tym filmie. Wydawało się takie niepozorne, wydawało się takie słabe, ale ciemność przegrała i nasza ciemność też przegra tej nocy.
Chciałbym nieco rozwinąć ten wątek, który Krzysztof rozpoczął. Mianowicie, kiedy przyjrzymy się tej starożytnej formie w procesji krzyża, to trzeba nam wiedzieć, że ona była jednak wykonywana nieco inaczej, niż my ją znamy. Mianowicie, my znamy śpiew Ludu mój ludu, o którym była mowa, jako śpiew po zakończeniu tak naprawdę tego wejścia krzyża do zgromadzenia. Natomiast w tradycyjnej formie liturgii łacińskiej, na pewno od średniowiecza, to wyglądało w ten sposób, że kapłan, który wnosił krzyż, najpierw śpiewał Populo meus, czyli ludu mój. I na to odpowiadali mu diakoni agios, czyli święty po grecku, święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, a do ich śpiewu przyłączali się kapłani, którzy śpiewali Święty Boże po łacinie. Czy też w innych praktykach zgromadzenie. I tak trzykrotnie. Po trzecim powtórzeniu kapłan odpowiadał: oto drzewo krzyża, na którym zawisło zbawienie. To był dramat. Dramat w znaczeniu przedstawienie teatralne. Dramat liturgiczny, którym kapłan, który wnosi krzyż, tak naprawdę występuje w imieniu Boga, a wszyscy pozostali w imieniu świata, w imieniu ludzkości. I nie da się uniknąć, pomimo tego, że nie sposób się nie zgodzić z Krzysztofem i z tym, co też mówiłem wczoraj, żeby traktować tę tajemnicę razem, to trudno się nie zgodzić, że Wielki Piątek jest tak naprawdę stanięciem bardzo mocnym wobec grzechu i wobec boskiej skargi. Skargi, w której Bóg mówi: dlaczego mi to uczyniłeś, ludu mój? Skargi trzykrotnie powtórzonej, tak? Czyli dopełnionej. I w końcu jako ostatnie słowo Bożej skargi jest jego odpowiedź. Oto drzewo krzyża, na którym zawisło zbawienie świata. Ten, który się skarży, jest też tym, który wybawia. Bóg, wiedząc o tym, że my nie jesteśmy w stanie się wybawić, sam przychodzi, żeby nas odkupić. I chciałbym, żebyśmy spojrzeli w tej analogii światła i ciemności na Wielki Piątek i Wielką Sobotę, ale pytając siebie najpierw o to, co jest światłem, a co jest ciemnością. Światłem oczywiście jest światłość świata, to znaczy Chrystus Pan. Dlaczego jest światłem? Dlatego, że ma tę, brzydko mówiąc, funkcję, jaką ma światło, to znaczy, że oświeca. I obawiam się, że kiedy mówię o tym, że światło Chrystusa oświeca, czy to świat, czy nas, czy to kim jesteśmy, to możemy od razu mieć w głowie takie smutne skojarzenie, że przede wszystkim oświeca to, co w nas jest grzeszne. Nie wiem, skąd to się bierze, ale to jest dosyć powszechne odczucie. Jeżeli ktoś go nie ma, może czuć się wyjątkowy. Światło, które oświeca przede wszystkim to, co w nas jest grzeszne. Błąd. Światło Chrystusa Pana, czy to, w jaki sposób On jest światłością, oświeca całego człowieka. A jeżeli przyjrzymy się Jemu, jako Jemu, Chrystusowi Panu, to się okaże, że On nie może oświecać grzechu w pierwszym rzędzie, bo On grzechu w sobie nie nosi. To, co robi, owszem, oświeca grzech. Natomiast to, kim jest, oświeca przede wszystkim ludzką naturę. To, jaki człowiek być może, jaki człowiek był bez grzechu. Mówi się, że Chrystus przyjął naturę Adama sprzed grzechu pierworodnego, tak? Czyli tą czystą, nieskażoną, nieuszkodzoną w żaden sposób. Na czym polega uszkodzenie grzechu pierworodnego, który grzech pierworodny włożył w naszą naturę, czy jak nas zranił grzech pierworodny? Na wielu rzeczach, natomiast ja powiem o dwóch, które wydają się tutaj ważne w tym wątku. Mianowicie uszkodził naszą naturę przede wszystkim w poznaniu Boga, i uszkodził naszą naturę w woli do złego. Także człowiek przed grzechem pierworodnym, w jego naturze była możliwość o wiele głębszego i pełniejszego poznawania Boga. niebania się Boga, widzenia Go w taki sposób, jak chce się objawić i jak się Mu daje zobaczyć, a nie poprzez fałszywe obrazy Boga, które grzech w człowieku spowodował. I z drugiej strony grzech spowodował to, że człowiek zaczął chcieć zła, coś, co było mu obce. Człowiek, który grzeszy w raju, nie jest człowiekiem, który chce zła. On chce czegoś dobrego, on chce coś zyskać. Natomiast człowiek po grzechu pierworodnym niestety otwiera się na pożądliwości i o wiele łatwiej jest mu skręcić w to, co złe, co nie przynosi mu zysku. I chcieć tego. I chcieć tego ze świadomością, że to jest złe. Tak, ta wola i poznanie jest w nas uszkodzone. Chrystus Pan tego nie ma. I zwróćcie uwagę, że dopiero kiedy w takim kluczu patrzy się na grzech pierworodny, to dopiero widać jego dramat, że grzech to był kataklizm. Kataklizm, który zmodyfikował naszą naturę. I to zmodyfikował ją wyraźnie. W taki sposób, że ponieśliśmy stratę. To nie jest tylko i wyłącznie zerwanie jabłka, jak napisał ksiądz Wujek w swoim tłumaczeniu. To nie jest po prostu jakiś błahy taki czyn, który tak czy inaczej możemy sobie wyobrażać. To nawet nie jest to, że ktoś chce znać dobro i zło. To nie to wszystko jest tutaj złem. Skutkiem tego zła jest to, że my rozerwaliśmy, znaczy inaczej, że uszkodziliśmy przez grzech swoją naturę. A po drugie, skutkiem tego jest to, że naprawdę się odwróciliśmy od Boga. Raj jest tak opisany w Piśmie Świętym, że relacja do Boga jest tą fundamentalną, którą człowiek w sobie nosi. Na tej relacji jest zbudowany szereg innych relacji. Jeżeli moje odniesienie do Boga jest właściwe, jeśli ja mam faktycznie z Nim jedność, taką, na jaką pozwala mi natura ludzka, to wówczas inne relacje, i mówimy cały czas o Adamie, niekoniecznie już o nas, którzy nosimy w sobie skutki zła, ale jeżeli mam relację z Bogiem właściwą przed grzechem, to moja relacja do świata jest właściwa, relacja do innych osób jest właściwa, do mnie samego jest właściwa. Co więcej, relacja między moim poznaniem a moją wolą też jest właściwa. Jeśli poznaję, że coś jest złe, to tego nie chcę. Tak, człowiek jest poukładany, jest uporządkowany. W momencie grzechu, kiedy niszczy, uszkadza tą relację do Boga, kiedy odwraca się do Niego, wszystkie pozostałe relacje są nadszarpnięte, są w jakiś sposób zmodyfikowane. Bo to jest fundament, na którym człowiek stoi. Jeśli fundament się naruszy, no to wtedy pękają ściany, pęka dach, budynek się wali. I niestety w ten sam sposób grzech pierworodny wpłynął na nas. Rozszczepił nas wewnętrznie. I co z tego wynika? Z tego wynika ciemność. Ciemność, która jest, jak to Jan opisuje, grzechem świata. Na czym ona polega? W pierwszym rzędzie, jeśli się czyta Ewangelię świętego Jana, to wydaje się, że ta ciemność polega na nieprawdzie. Na tym, że człowiek nie chce prawdy. Jezus mówi do Żydów, jesteście dziećmi diabła, bo nienawidzicie prawdy. O jaką prawdę tutaj chodzi? Znowu, nie tylko o tą prawdę, którą my kojarzymy w pierwszym rzędzie, czyli tą prawdę o swojej grzeszności, ale prawdę, którą przynosi Chrystus Pan o całej ludzkiej naturze. Jakim jest człowiek, który jest pozbawiony grzechu i jego skutków? Tej prawdy nienawidzimy. Ale w jaki sposób? W bardzo prozaiczny sposób. Pierwszym i zasadniczym grzechem, który to wyraża, jest pycha. I muszę was zmartwić, pycha nie jest grzechem, który jest opisywany tylko w filmach o złych królowych, które, prawda, przed, nie wiem, wobec swoich poddanych się wynoszą. Tak? Czy nie jest tylko jakąś taką cechą, nie wiem, postaci z bajek, które właśnie chodzą napuszone z zdartym nosem do góry, a potem koniec końców wreszcie kopciuszek wygrywa. To nie jest to. Tak? Pycha jest czymś, co jest bardzo powszechne. Przejawia się na dwa sposoby. Po pierwsze, w mniemaniu o sobie, że jestem lepszy, a po drugie, w mniemaniu o sobie, że jestem gorszy niż to, jak to jest w rzeczywistości. Pycha jest tak naprawdę nieznajomością siebie. Jest nieprawdą o sobie samym. Czy to w prawo, czy w lewo. Może być w niedomiarze albo w nadmiarze. Jeżeli jestem człowiekiem pysznym, to jestem kimś, kto nie dopuszcza do siebie prawdy o tym, jaki jestem naprawdę. Nie dopuszczam do siebie tej świadomości, jakie są moje zalety, jakie są moje mocne strony, w czym jestem utalentowany, w czym jestem wyposażony przez łaskę i przez wychowanie, przez kulturę, przez edukację. I nie dopuszczam do siebie prawdy o tym, w czym jestem słaby. Nie dopuszczam do siebie prawdy o tym, w czym jestem, gdzie, jakie są moje wady, jakie są moje braki, jakie są moje rzeczy, które muszę w sobie przepracować, koniec końców, jakie są moje grzechy. I znowu, kiedy o tym się mówi teoretycznie, to się wydaje, nie, to jest niemożliwe. To jest bardzo powszechne. Większość naszego powracania do grzechu wynika z tego, że my nie znamy siebie, że nie dopuszczamy prawdy do siebie. Przykład mi bardzo bliski. Narcyz. To jest przykład, który często wykorzystuję, więc przepraszam, jeżeli znowu się powtarzam. Ale ze względu na to, że czuję się z tym jakoś osobiście związany, to chętnie o tym opowiadam. Taka jest też cecha narcyza, prawda? Mówi o sobie. Na czym polega narcyzm? Narcyzm polega na tym, że tworzymy sobie fasadową osobowość. Czyli prezentujemy się ludziom inaczej, niż jesteśmy wewnętrznie. Obawiam się, że teraz wszyscy myślą, że są narcyzami, ale spokojnie, to jest naturalny efekt takich konferencji. Tworzy fasadową osobowość, to znaczy prezentuje się. I oczywiście to może się nasilać, może być słabsze, może być mocniejsze. W takiej maksymalnej formie przez tą fasadową osobowość próbuje zmanipulować innych ludzi po to, żeby ich wykorzystać dla swoich celów, żeby poprzeć to, że fasada jest prawdziwa. Sam natomiast nie dopuszcza ani ludzi, ani samego siebie do tego, co jest w nim słabe. Nie chce o tym mówić, nie chce w to patrzeć, nie chce tego pokazywać. Tak unika tych konfrontacji, kiedy może się dowiedzieć, co w nim jest złego. I kiedy mógłby się okazać tak naprawdę potrzebującym pomocy. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że Wielki Piątek i w ogóle Triduum Paschalne ma swojego szczególnego patrona, tak jak mi się wydaje, w świętym Piotrze, który niestety postąpił tą drogą, że nie dopuścił prawdy o sobie do siebie, o czym będę mówił w drugiej części. Natomiast kiedy chcemy wyzbyć się, inaczej, kiedy stajemy wobec światła, którym jest Chrystus, kiedy stajemy wobec światłości świata, to trzeba nam wiedzieć, że Bóg nie działa w tym, czego nie ma. A czego nie ma? Nie ma złudzeń, w których istniejemy, w których funkcjonujemy, które prezentujemy ludziom. Nie ma tego, co jest wyobrażeniem o sobie samym. Kiedy przychodzi Chrystus Pan, to On przychodzi jako skondensowana rzeczywistość, mówiąc w cudzysłowie. On się może spotkać tylko i wyłącznie z tym, co jest prawdziwe. Nie z tym, co chcemy zaprezentować, nie z tym, co chcemy pokazać, nie z tym, o czym chcielibyśmy zapomnieć. O czym chcielibyśmy się zasłonić się przed tym, o czym chcielibyśmy zapomnieć. Bóg działa w rzeczywistości, a nie w kłamstwie. Wobec tego, kiedy Chrystus Pan przychodzi do ludzi, oni Go odrzucają dlatego, że jest jakimś nieznośnym lustrem, dlatego jaka jest prawda o nich. Dla innych natomiast Chrystus Pan staje się pociągający, bo jest dla nich lustrem tego, co w nich jest dobre. Dlatego święty Jan na przykład, umiłowany uczeń, ten, który się w Jezusie zauroczył się Nim, tak? I w tym zauroczeniu trwał przy Nim. Został przy Nim dlatego, że sam był niewinny. I Chrystus Pan oświetlał Jego niewinność, to, co było w Nim prawdziwe. Ci natomiast, którzy byli zakłamani, nie chcieli Go przyjąć, tak? Bo On oświetla to, co jest prawdziwe. I kiedy myślimy o Wielkim Piątku, to właśnie wejście krzyża do zgromadzenia jest tą chwilą, kiedy mamy dać się oświecić światłu świata. Tak samo jak później Wielką Sobotę. Tylko że ten krzyż, który jest połączony z boskim lamentem, jest tak naprawdę pytaniem o to, co w nas jest ciemnością. Co w nas jest tym, dokąd Boga nie chcemy wpuścić. Dlaczegoś mi to uczynił? No dlatego, że oświecasz prawdę o mnie. Dlatego, że oświecasz to, co we mnie jest mroczne i grzeszne i co Ciebie odrzuca. Dlaczegoś mi to uczynił? Dlatego, że nie chcę Cię dopuścić do tego, kim jestem. Dlaczegoś mi to uczynił? A to boskie pytanie w lamencie jest strasznie istotne dla naszego zbawienia. I wobec tego pytania Kościół odpowiada Święty Boże. Dlaczego odpowiada Święty Boże? Bo On jest prawdziwie jedynym niewinnym. Jest prawdziwie jedynym tym, który nie uczynił żadnego grzechu. Wobec tego jest tym, który naprawdę świeci, nawet podczas tej nocy wielkopiątkowej. Tak? On jest tym, który oświetla nas. I my na to odpowiadamy tak, Święty Boże, odpowiadamy w jakimś uniżeniu przed tym właśnie światłem świata. po to, żeby jednak przyjąć łaskę płynącą z krzyża, prawdę o sobie w tej mrocznej części. Natomiast Chrystus Pan, który zmartwychwstaje i który wchodzi do nas w symbolu świecy paschalnej, ten, który oświeca mroki, mroki Wielkiej Soboty, mroki Wielkiego Piątku, w których jakoś tam w tych oparach cały czas funkcjonujemy, jest tym, który wydobywa z nas światło. Tak? Dlatego my odpalamy świecę, ponieważ my świecimy Jego światłem. Chrystus Pan nie powiedział tylko o sobie samym, że jest światłością świata, tylko powiedział to o swoich uczniach. Wy jesteście światłem świata. I kiedy wchodzi ten, który jest świętym Bogiem i świętym mocnym, ten, który był niewinny, jest niewinny i poniósł nasze grzechy na drzewie krzyża, jako na drzewie zbawienia, to wchodzi do nas ponownie jako ten, który wydobywa z nas światło. Znowu jest światłością świata, znowu świeci na nas, ale tym razem o wiele bardziej jest ten aspekt podkreślony tego, że wydobywa z nas dobro. Że pokazuje to, co jest prawdziwą naszą naturą, nieuszkodzoną przez grzech. I my zapalamy się tym światłem. To światło bierzemy i stajemy się światłem świata.
Ale Jezus nas też oświetla, albo już przede wszystkim nas oświetla swoim słowem. I dlatego Wigilia Paschalna ma tak rozbudowaną liturgię słowa. Dzisiaj to jest 7 czytań starotestamentalnych, epistoła, czyli urywek z listu do Rzymian, 6 rozdział i Ewangelia, która opowiada o pustym grobie. Ale w historii, jak prześledzimy, ta ilość czytań była różna. 4 starotestamentalne, 12, a nawet 15, więc długość Wigilii Paschalnej również była różna. W każdym razie już od VII wieku możemy mieć pewność, że 4 czytania występują, 4 szczególne czytania. Dla nas dzisiaj po reformie z XX wieku to są 4 pierwsze czytania starotestamentalne Wigilii Paschalnej. Myślę tutaj o pierwszym rozdziale Księgi Rodzaju, czyli opis stworzenia świata. 22 rozdział Księgi Rodzaju, czyli ofiara Abrahama. 14 rozdział Księgi Wyjścia, czyli przejście przez Morze Czerwone. I 54 rozdział proroka Izajasza, opowieść o Mesjaszu. I te 4 czytania starotestamentalne odpowiadają tradycji żydowskiej. Tradycji, która jest zaczerpnięta z Targumu Onkelosa do Księgi Wyjścia, która mówi o 4 nocach Paschy. Kiedy w czasie celebrowania Paschy, uczty paschalnej, wypijano jeden z 4, czy każdy po kolei z 4 kielichów wina, bo 4 kielichy były szczególne, z nimi były związane modlitwy i błogosławieństwo, to wtedy wspominano jedną z tych nocy. Pierwszą nocą Paschy, w której Bóg przeszedł, było stworzenie. Drugą nocą była Pascha Abrahama, jego próba wiary. Trzecią była Pascha Mojżesza i całego narodu wybranego, jaką było przejście przez Morze Czerwone. A czwartą nocą Paschy miała być noc, w której przyjdzie Mesjasz. My już wiemy, że przyszedł. I dokonało się to nocą. I te 4 czytania starotestamentalne odpowiadają tej tradycji. A chciałbym, żebyśmy spróbowali spojrzeć na jedno z nich. Na drugie z tych czytań, czyli historię Abrahama, w której możemy się spróbować odnaleźć i znaleźć pewien klucz w ogóle do przeżywania Triduum Paschalnego. Dlatego, że chcę zaproponować to jedno czytanie, dlatego, że tak naprawdę w każdym z tych czytań możemy się odnajdować w taki sposób. Ta liturgia słowa będzie bardzo rozbudowana w czasie Wigilii Paschalnej. To, o czym mówił wczoraj Tomasz, nie jest najlepszym pomysłem. Bardzo intensywne skupianie się i przeżywanie intelektualne tego, ponieważ po 4 czytaniu już będziemy bardzo zmęczeni, a przed nami jeszcze parę, już nie mówiąc o reszcie celebracji. Szczególnie dla tych, którzy będą stali tej nocy. Dlatego myślę, że ten wymiar intelektualny trzeba przenieść bardziej do domu, w ramach przygotowania. Natomiast w czasie celebracji przeżywać tą modlitwą. Prosić Pana Boga o to, aby to, o czym jest czytane, aby to, co będziemy poznawać w Jego Słowie, stało się prawdą mojego życia. Żeby dokładnie to, o czym opowie każdy z tych czytań, dokonało się we mnie. żeby to było to światło, które będzie odsłaniało prawdę mojego życia, prawdę o mnie i będzie oświetlało moją ciemność. I myślę, że w każdym czytaniu, zresztą taka jest logika liturgii, że po każdym czytaniu i po psalmie jest modlitwa. Modlitwa o to, żeby to się dokonało. Więc my również dołóżmy naszą modlitwę, taką głęboką, osobistą, z wnętrza naszego płynącą. To jest chyba najlepszy pomysł na przeżywanie tej liturgii słowa. Chcę słów kilka o Abrahamie. Oczywiście to jest próba Abrahama, to jest jeden z najczęściej komentowanych fragmentów biblijnych. Różnych interpretacji jest bardzo dużo, zarówno tradycji żydowskiej, jak i tradycji chrześcijańskiej, jak i z perspektywy filozoficznej. Chciałbym natomiast nad jedną z nich się zatrzymać. Interpretacja, która gdzieś tam już kiedyś o niej słyszałem, ona w jakiś sposób do mnie dotarła, a ostatnio jakoś jeszcze głębiej mi ją naświetlił ksiądz biskup Grzegorz Ryś, myślę, że dobrze znany w tym środowisku. A on znowu to przeczytał u jakiegoś rabina żydowskiego. Więc to tak idzie i peregrynuje. Mianowicie, jak się czyta ten tekst po polsku, to tam jest w każdym polskim tłumaczeniu jest mowa o tym, że przychodzi moment, w którym Pan Bóg mówi do Abrahama: idź do krainy Moria, weź swojego syna i złóż go w ofierze. Ale tekst oryginalny hebrajski tam używa takiego wyrażenia weleg leka. Idź dla siebie do krainy Moria i złóż swego syna w ofierze. Różnica diametralna. Odpadają wszystkie interpretacje, które widzą w tym, nie wiem, jakąś potrzebę Pana Boga, udowodnienia czegoś Abrahamowi, jakąś potrzebę tego, że Pan Bóg chce, żeby on złożył tą ofiarę. To Abraham ma iść dla siebie. To on tego potrzebuje, nie Pan Bóg. Pan Bóg nie potrzebuje jego ofiary. To Abraham jej potrzebuje. I to jest taki pierwszy moment, w którym możemy zacząć się odnajdować. Wszystko to, co się dzieje i co się ma zdarzyć w czasie Paschy, to nie jest rzecz, której potrzebuje Pan Bóg. To jest rzecz, której my potrzebujemy. Ale Pan Bóg może zadziałać w sposób radykalny i będzie działał w sposób radykalny. I tak radykalnie nam powie o to, cóżeś mi uczynił, dlatego, że ja tego potrzebuję, żeby poznać prawdę o sobie. I dokładnie tego potrzebował Abraham. Ponieważ my go, jak zresztą Pismo Święte go nazywa, ojcem wiary, tym, który był sprawiedliwym i który wierzył. I to jest prawda, on uwierzył Panu Bogu. Ale jak się przyjrzymy dokładnie tej sytuacji, kiedy już jest w podeszłym wieku, jest po 70, już nie wierzy w to, że będzie mógł zostać ojcem, przychodzi Pan Bóg i mówi mu: będziesz miał syna. Mało, że będziesz miał syna, to będziesz miał tyle potomstwa, ile gwiazd na niebie. I Abraham wierzy. Ale kiedy ma 80 lat i obietnica się nie spełnia, decyduje się na to, żeby mieć swojego potomka z niewolnicą, z Hagar. Pierwszy taki wyraz jego niewiary w to, że jednak chyba Pan Bóg nie spełni tej obietnicy. Później ma 99 lat, Pan Bóg z nim zawiera przymierze i znów mówi mu: będziesz spełniał moją wolę, będziesz miał potomka. I faktycznie staje się to. Rodzi się Izaak. Ale jak komentują różnego rodzaju żydowskie, przede wszystkim midrasze, to one tam podkreślają, że potem Abraham urządza ucztę radości, że rodzi się Izaak, ale nie składa za Izaaka żadnej ofiary Panu Bogu. Czyli nie składa Panu Bogu żadnej ofiary dziękczynnej za to, że dał mu syna. I jeden z też komentarzy właśnie żydowskich, to co ksiądz biskup gdzieś mi pokazał, mówi o tym, że Abraham traktował Izaaka jako swoją własność, jako coś, co mu się należy, jako coś, co sam, mówiąc brzydko, wyprodukował. I to jest jego własność i dlatego może ją złożyć w ofierze. Ponieważ w tamtej kulturze, w tamtych czasach, przypominam, jeszcze nie ma prawa, które określa zasady i reguły, nie ma prawa żydowskiego, można było składać swoje dziecko w ofierze dla jakichś wyższych celów, ponieważ dziecko było własnością ojca i ojciec mógł ją dysponować. I ten komentarz idzie w takim kierunku, że właśnie taka była relacja między Abrahamem i Izaakiem. On nie miał poczucia, że Izaak jest darem od Boga. On nie miał poczucia tego, że Izaak nie należy do niego. On był przekonany, że Izaak jest jego własnością i dlatego bez żadnego szemrania i bez żadnych słów sprzeciwu idzie i składa go w ofierze. I dopiero na górze Moria przychodzi ten moment, w którym Pan Bóg mu mówi: nie, nie pozwalam ci złożyć go w ofierze, dlatego że on jest moją własnością, a nie twoją. On jest mój, tak jak i ty jesteś mój i do mnie należysz. I to był moment, w którym Abraham poznał prawdę o sobie i poznał swoją prawdę o swojej relacji z Panem Bogiem. To jest moment, w którym Abraham zobaczył i zaczął widzieć. I w tym tekście, w 22 rozdziale Księgi Rodzaju, jest dwukrotnie mowa o tym, że Abraham coś zobaczył, coś ujrzał. Najpierw popatrzył w kierunku góry Moria, a później popatrzył i zobaczył barana, który był w krzakach, którego miał złożyć w ofierze. To był moment, w którym rozpoznał Boga, który zaczyna o niego walczyć. To jest moment, w którym rozpoznał Boga, któremu zależy na jego życiu. To jest moment, w którym rozpoznał Boga, który walczy o jego wolność i go wyzwala. Choć to wyzwolenie jest bardzo trudne dla niego, bo oznacza oddzielenie od jego umiłowanego syna. Ale po to, żeby Izaak i on mógł być w wolności. Żeby mogli być prawdziwi. Żeby mogli być sobą. I tradycja żydowska czyta dokładnie w ten sam sposób historię Izaaka. On ma według tej tradycji 37 lat. To nie jest mały chłopczyk, którego Abraham prowadzi za rączkę, tak? Choć Izaaku zwiążemy cię i złożymy w ofierze. To jest dorosły człowiek. Abraham ma 137 lat. Starzec. Kto kogo mógł związać? Izaak sam się decyduje na to. Dlatego tradycja żydowska mówi o tak zwanych akedach. Związaniu, skrępowaniu Izaaka, gdzie Izaak sam prosi Abrahama: zwiąż mnie, żebym się nie wyrywał woli Bożej. To jest jego własna decyzja. To on sam decyduje o tym, czy będzie ofiarowany Bogu. Ponieważ to jest jego relacja, Izaak, Pan Bóg, jedyna prawdziwa. To nie Abraham o tym ma decydować. Abraham ma złożyć ofiarę ze swojej niewłaściwej relacji z Bogiem, niewłaściwej relacji ze swoim synem. I to jest rzecz, która nas bardzo dużo może nauczyć. Przynajmniej mnie bardzo dużo uczy. Przede wszystkim stosunku do Pana Boga i tego, kim Pan Bóg jest tak naprawdę dla mnie. Ponieważ dokładnie jak Tomasz, ja również w osobie narcyza świetnie się odnajduję. W tej osobie, która ma przekonanie, że bardzo dużo rzeczy potrafi, bardzo dużo rzeczy dobrze robi, w tej perspektywie, że to są moje dzieła, ja to zrobiłem, ja to wykonałem i tak dalej. Dokładnie jak Abraham. Izaak jest mój, nie wasz, nie Pana Boga, jest mój. I myślę, że przygotowując się do Triduum Paschalnego i przeżywając Triduum Paschalne, możemy się zapytać o to, jaki jest mój Izaak. Zarówno w tej wersji maksymalnej, jak i w tej wersji minimalnej. W pysze, która jest byciem najlepszym i w pysze, która jest byciem najmniejszym. To są wszystko miejsca i wymiary, w których Izaak należy do mnie, a nie do Pana Boga.
W historii Abrahama, żeby pociągnąć ten wątek jeszcze chwilę, jest też nie tylko objawienie tego, co Abraham odkrywa i co przeżywa, jest też objawienie tego, kim jest Bóg. I Bóg, który wybiera sobie Abrahama i który go prowadzi przez całe jego życie do tego, żeby tą szczególną ofiarę na górze Moria złożył, jest Bogiem, który go wprowadza w tajemnicę swojego serca. Jest Bogiem, który tak naprawdę mówi Bogiem Ojcem, który z Ojcem Abrahamem jakoś się komunikuje i jakoś go prowadzi i przez to, co Abraham przeżywa, jest też w tym odbicie tego, co Bóg Ojciec zapowiada, co zrobi. Tak? Dlatego przypominamy tą historię właśnie w Wigilię Paschalną, kiedy jesteśmy świadomi tego, że Bóg Ojciec faktycznie oddał swojego syna i faktycznie złożył go w ofierze. To filozoficzny komentarz, o którym Krzysztof wspomniał, bojaźń i drżenie Kierkegaarda, ten filozoficzny, bardzo mocno to podkreśla, że Abraham faktycznie stracił Izaaka, bo jeżeli w momencie, kiedy zgodził się na to, że podniesie na niego nóż, to musiał się zgodzić na jego śmierć i nie mógłby go odzyskać, realnie go przyjąć z powrotem, wybawionego od tej śmierci, gdyby najpierw się nie zgodził na to, że go traci. Gdyby to było udawanie, to on by nie mógł tego Izaaka wziąć do siebie. Nie mógłby z nim spokojnie przeżywać relacji ojca i syna. Właśnie przez to, że to było bardzo autentyczne, może Izaaka odzyskać. I jakoś jest w tym tajemniczo odsłonięte Boże serce, Boga Ojca. I też tajemniczo, a może już mniej tajemniczo, jest pokazany taki projekt na to, jak człowieka wybawić od tej ciemnej części prawdy o nim. Wspomniałem o tym, że powiem o świętym Piotrze, a siostry tutaj prosiły o wspominki, więc dorzucę jedno. Ale już nie za to, co tylko ze Służewa w Warszawie. Pamiętam takie triduum paschalne, kiedy mieliśmy jako bracia dyżury adoracji przy Najświętszym Sakramencie w trakcie triduum paschalnego. I to było między wieczorem czwartkowym a piątkowym porankiem, kiedy tam gdzieś się wpisałem, gdzieś koło czwartej chyba, czy jakoś tak, czy trzeciej, trzeba było wyjść z klasztoru i dojść do kościoła i tam adorować. I w momencie, kiedy szedłem, to jest gmina centrum Warszawy, dla tych, którzy nie wiedzą, tak? Metro dojeżdża swobodnie, jeszcze jedzie kilka stacji na Kabaty, tam dopiero rosną lasy i ludzie wypasają trzodę, natomiast wcześniej to cały czas jest miasto, to jest wielka sypialnia Warszawy, Służew. Więc idę sobie w środku nocy, prawda, tam nad ranem, w tej gminie centrum Warszawy. I co słyszę? Słyszę pianie koguta. I mówię sobie, o nie, to teraz. To teraz jest ten moment, kiedy Piotr zaparł się swojego mistrza. I od tamtego dnia Piotr jest mi bardzo bliski w trakcie Triduum i staram się zawsze jakoś wracać do jego postaci i medytować nad tym, co się wydarzyło w jego życiu. I trzeba uważać, kiedy się mówi o świętym Piotrze, bo spotkamy się. I to on będzie wpuszczał albo nie. Więc z pewną nieśmiałością tutaj postępuję i z takim też chciałbym wyczuciem to powiedzieć. Nie wiem, czy mi się uda. Piotr jest taką ikoną tego, co możemy przeżyć w przejściu od naszego mroku do światła. W przejściu, w którym przeprowadzi nas Chrystus Pan. Dlaczego? Dlatego, że historia zaczyna się w momencie ostatniej wieczerzy, kiedy Jezus mówi do Piotra: Szymonie, Szymonie, diabeł chciał was przesiać przez sito, ale ja prosiłem za tobą. Ty ze swojej strony, gdy się nawrócisz, umacnij wierze twoich braci. Na co Piotr mówi coś tam, a potem mówi, że on wszędzie pójdzie za Jezusem. A Jezus na to mówi, wszędzie pójdziesz za mną? Życie za mnie oddasz? Kogut nie zapieje, a ty 3 razy mnie się zaprzesz. Ten dialog jest lakoniczny, króciutki, ale gdybyśmy go posłuchali uważnie, i gdybyśmy postawili się w tej sytuacji ostatniej wieczerzy, to moglibyśmy dostrzec w tym dialogu szereg bardzo takich istotnych punktów. Pierwszy jest taki, że Jezus mówi Piotrowi, że on jest słaby. Ty ze swej strony, gdy się nawrócisz, ja modliłem się za ciebie. Szatan domagał przesiać się was przez sito. Ja modliłem się za ciebie. Czy to nie znaczy, że Piotr potrzebuje wstawiennictwa swojego nauczyciela? Czy to nie znaczy, że Piotr jest tym, o którego Chrystus szczególnie się martwi i zabiega? Czy Piotr nie jest tym, który naprawdę potrzebuje modlitwy swojego Pana bardziej niż pozostali? Może. Piotr natomiast jest kimś, kto nie dopuszcza prawdy o swojej słabości do siebie samego. Panie, życie swoje oddam za ciebie. No, jestem w stanie pójść na śmierć z tobą, dokądkolwiek chcesz. I znowu Chrystus mówi mu o nim samym. 3 razy mi się zaprzesz, a kogut jeszcze nie zapieje. Piotr jednak jest kimś, kto nie dopuszcza do siebie tej informacji. I trochę takie mam wrażenie, trochę może żeby udowodnić, a trochę ze względu na swoją po prostu miłość do nauczyciela, to on jest tym, który wyciąga miecz w Getsemani, on jest tym, który odcina Malchosowi ucho. On jest tym, który w koniec końców otrzymuje takie skarcenie od Chrystusa, że znowu nie jest po myśli swojego nauczyciela. I to nie jest taka pierwsza sytuacja w Ewangelii. Wystarczy sobie przypomnieć, która odsłania Piotra charakter, jego osobę. Wystarczy sobie przypomnieć sytuację pod Cezareą Filipową i sytuację podczas nocnego przyjścia do Chrystusa, do łodzi uczniów po wodzie. To są co najmniej dwie takie sytuacje, w których widać bardzo wyraźnie, jaki charakter ma Piotr i ile on prawdy o sobie dopuszcza do siebie. Dalej ta sytuacja rozwija się bardzo dramatycznie. Mianowicie Piotr wpuszczony za pośrednictwem prawdopodobnie Jana znajduje się na dziedzińcu arcykapłana. To trzeba sobie dobrze wyobrazić. Ten dziedziniec jest przed budynkiem lub też jest dziedzińcem mniejszym przy większym jakimś krużganku. W tym budynku lub też w tym krużganku odbywa się sąd nad Chrystusem. Tam siedzi Sanhedryn, tam gromadzi się Najwyższa Rada i tam odbywa się ten fałszywy sąd nad Panem. Piotr jest kimś, kto to widzi. To bardzo ważne. Piotr jest kimś, kto to widzi. I w trakcie, kiedy jest na tym dziedzińcu, jak wiecie, jest rozpoznany i trzykrotnie mówi, że nie zna tego człowieka, że nie jest jego uczniem i że w ogóle nie ma pojęcia, o co ci ludzie go pytają. Pomiędzy pierwszym a drugim zaparciem się Piotra mija chwila. Pomiędzy drugim a trzecim mija godzina, co też jest ważne, ponieważ to nie jest działanie w afekcie. To nie jest działanie tylko spontaniczne. To jest jakieś działanie, w którym jest szereg rzeczy się musi wydarzyć podczas tej godziny w Piotrze. On ma czas ocenić to, co się stało, ma czas ocenić, co może zrobić i tak dalej, i tak dalej. I co jest jeszcze istotne? Istotne jest to, że drugi uczeń, który przyszedł z Piotrem, który porozmawiał z odźwierną i który go wpuścił na dziedziniec i znika. On zajmuje inną pozycję w tym czasie. Taką, której nie odnotowali ewangeliści, co sugeruje, że jest kimś, kto na pewno się Chrystusa wtedy nie zaparł. Tak? Czy jest kimś, kto po prostu stanął gdzieś w cieniu, nie wychylał się. Zajął o wiele roztropniejszą pozycję niż Piotr, który bardzo mocno wierzył w swoje siły. Natomiast najbardziej dramatyczny fragment tego opisu znajduje się znowu w Ewangelii Łukasza, w której czytamy, że w momencie, kiedy Piotr zaparł się trzeci raz swojego nauczyciela, Chrystus odwrócił się i spojrzał na niego. I wtedy Piotr gorzko zapłakał, wychodząc z dziedzińca. A stało się to w momencie, kiedy kogut zapiał. To spojrzenie Chrystusa, to, że nauczyciel odwraca się i patrzy na Piotra w momencie, kiedy ten się go zaparł. No, ja nie wiem jak wy, ale ja mam dreszcz, kiedy o tym myślę. Taki naprawdę dramatyczny moment i wielką zagadką i tajemnicą, i też taką tajemnicą, która pewnie jakąś intymność relacji Piotra i nauczyciela naszego Pana powinna osłonić, tak, żeby nie za wiele się dopytywać, jakie było to spojrzenie Chrystusa, no ale trudno uniknąć tego pytania tak do końca. Dlaczego mówię, że to jest sytuacja, która przeprowadziła Piotra od ciemności do światła? Nie dlatego, że on rozpoznał swoją ciemność, bo to tak faktycznie się wydarzyło. Tak? On koniec końców rozpoznał, że nie jest tak silny, jak mu się wydawało, że jego ambicja bycia przy nauczycielu tym pierwszym jest tak naprawdę podszyta jego wyobrażeniem o sobie samym. Tak? To wszystko się dzieje w momencie, kiedy gorzko płacze. Na pewno on sobie to uświadamia. Ale tam się dzieje coś większego. Tak naprawdę wydaje się, że to, że Piotr płacze gorzko, to nie płacze nad sobą. Ale to nie jest człowiek, który znowu występuje w komiksie. To jest ktoś, kto jest z krwi i kości. Tak? I on naprawdę kocha tego człowieka, którego się zaparł. On naprawdę spędził z nim 3 lata. On naprawdę od niego usłyszał słowa, które były dla niego ozdrowieńcze, które były pełne mocy i takie, które go podnosiły na duchu i takie, które dawały mu jakiś kierunek w życiu, mu wyznaczały. Natomiast jest kimś, kto naprawdę kocha tego nauczyciela, ale zdaje sobie sprawę z tego, że go zapierając się znajomości z nim, tak naprawdę jest bardzo podobny do tych wszystkich, którzy go sądzą. Jest kimś, kto tak naprawdę porzucił swojego nauczyciela. Ze względu na co? Ze względu na swoją ciemność. Ze względu na swoją nieuświadomioną słabość. Natomiast w całej tej historii już jest zawarte lekarstwo. I naprawdę to nie chodzi o to spojrzenie Chrystusa Pana. Tylko ono jest zawarte wcześniej. Bóg leczy nas przez to, że pokazuje nam cel. I Chrystus Pan, jak zaczął mówić do Piotra, to od razu objawił mu cel. Że jakby przewidując, nie jakby, przewidując tą sytuację, jednocześnie mówi, co będzie dalej. Chrystus Pan, znając jego grzech, zanim on go popełni, no jak z nasze grzechy tak samo, znając jego grzech, zanim go popełni, już mu mówi, jaki jest cel poza tym grzechem. Co jest dalej? Ty ze swojej strony, gdy się nawrócisz, umacniaj swoich braci. Dlaczego Bóg nas leczy przez cel? No bo dokładnie to przeżywamy w Wigilię Paschalną. Tak? Nam jest pokazany cel naszego życia. Celem naszego życia jest być upodobnionymi do Chrystusa. Również w zmartwychwstaniu. Również w tym poznaniu Boga. Tak jak Chrystus w ludzkiej naturze, w zmartwychwstałej poznaje Boga. W ludzkiej naturze dodaje, tak? Bo wiemy z naszego teologicznego wykształcenia, że to nie jest jedyne poznanie Boga, jakie ma Chrystus, bo ma jeszcze wewnętrzne, boskie poznanie. Ale to, co dotyczy ludzkiej natury, będzie dla nas dostępne. A może i więcej. Święty Paweł, kiedy o tym mówi, to mówi, że Duch Święty jest dany ludziom po to, żeby wstawiać się za nimi w prośbach, których my sami nie rozumiemy. Bo my nie wiemy, do czego wzdychamy. My jeszcze nie wiemy, czego się spodziewamy. Dlatego Duch Święty jest nam dany po to, żebyśmy mogli chcieć tego, co Bóg nam chce dać. Tego, co wykracza poza ten świat. Bóg nas leczy przez to, że nam pokazuje, jaki jest nasz cel. I kiedy mówimy o tym, że Chrystus jest światłością świata, to dlatego, że On pokazuje tą prawdę o nas, o naszej naturze, o tym, kim jesteśmy, właśnie w fakcie zmartwychwstania. Właśnie w fakcie tego, do czego jesteśmy wezwani. Tak jak mówi Piotrowi, nie grzech i nie ciemność jest końcem. Tylko jak się nawrócisz, to umacniaj swoich braci. I od tego momentu Piotr może faktycznie być skałą, bo w nim nie ma pęknięcia. Nie ma w nim pęknięcia pomiędzy tym, kim jest naprawdę, a kim chce być, kim siebie prezentuje. Tak? Kim chciał, za kogo chciałby uchodzić. W nim nie ma tego pęknięcia i dlatego staje się skałą dla Kościoła i może umacniać swoich braci. Bo on jest kimś, kto przyjął swoją słabość. No jakby zaasymilował ją ze sobą. Nie odtrącił tego, jak miał w zwyczaju, wypierając się, nie, Panie, ja za Ciebie życie oddam. Tylko to przyjął i gorzko zapłakał. To jest fenomenalny taki skrót drogi, którą trzeba nam przejść. Ciemność nie jest po to, żebyśmy się w nią wgapiali bez sensu, nie jest też po to, żebyśmy się jej wypierali. Jest po to, żeby oświecił ją Chrystus. Żeby oświecił ją jednocześnie, wskazując nam to, do czego jesteśmy powołani. Ale on działa przez prawdę. Znaczy oświeci to, kim jesteśmy, jednocześnie pokaże, do czego jesteśmy powołani. Tego wam życzę na święto.
której Pan Bóg nie zejdzie po to, żeby cię stamtąd wziąć za rękę i wyprowadzić. Wracajcie do swojego chrztu i tak przeżywajcie Triduum Paschalne. Bo większość, czy prawie każdy obrzęd będzie o tym mówił. O triumfie Chrystusa w tobie.
No i jak to połączyć? Ja mówię o tym, że będziemy i jesteśmy zbawieni. Krzysztof mówi o tym, że cały czas grzeszymy i cały czas jesteśmy w jakichś tam grobach i tak dalej. Jak to połączyć? Czy czegoś brakuje Bożemu temu zwycięstwu, które Chrystus odniósł na krzyżu? Czy czegoś nie dostaliśmy? Nie, problem jest taki, że o ile rzeczy, które nam przysłaniają Pana Boga, jest łatwo się od nich odciąć, o tyle najtrudniej jest się odciąć od siebie samego. I wcale nie chodzi o to, żeby się odcinać od siebie samego, bo największy problem jest wtedy, kiedy my sami przysłaniamy sobie Pana Boga. Judasz miał tą cechę, którą uświadomił mi pewien ksiądz z Libanu. To było miłe spotkanie, on był księdzem maronickim. Tak mi się na wspominki dzisiaj bierze. I mieliśmy okazję jeść obiad w restauracji, którą prowadził diakon z żoną razem, maronicki. I to był bardzo dobry obiad. A jeszcze lepszy deser spoza karty, że ona specjalnie przygotowała dla księdza jednego i drugiego, żeby zjedli porządny obiad. I obiad z człowiekiem z Bliskiego Wschodu wygląda w ten sposób, że stół jest suto zastawiony, a on cały czas dzieli jedzenie, sam nie i sobie daje. I wpycha w ciebie, ale musisz tego jeszcze spróbować. Ale smakowało, to masz jeszcze jeden. I tak te ileś tam naście dani. Więc w momencie, kiedy obawiałem się, że będzie jakiś wypadek, jakaś katastrofa z moim żołądkiem za chwilę, pęknie albo odmówi posłuszeństwa, zbuntuje się, sam wyjdzie z tej restauracji, on zaczął mi opowiadać, a ty wiesz, jak było na ostatniej wieczerzy? Ja mówię, no nie byłem. A on był bardzo wyrozumiały w ogóle, taki mnich porządny z Libanu i mówi tak, bo widzisz, kiedy my to czytamy, to my to rozumiemy inaczej niż zachodni człowiek. Zwróć uwagę, mówi, Piotr leży obok Jana, a Jan spoczywa na piersi Chrystusa. Wobec tego leży po jego prawej stronie. Wszyscy są wokół stołu z jednej strony zgromadzeni. Ewentualnie to jest stół w podkowę ułożony, więc, ale zawsze z jednej strony. Gospodarz leży po środku. A kto leży obok Jezusa po lewej stronie, mówi? Judasz, bo tylko on mógł sięgnąć tej samej misy, do której sięgał Chrystus. Tak o tym Jezus mówi. I mówi dalej, ale wiesz, co to było? To było maksymalne faux pas. Bo to znaczy, i kojarzycie, on cały czas mnie częstuje jedzeniem, bo to znaczy, że Judasz myślał o sobie jako o gospodarzu. Że on uzurpował sobie prawo do tego, żeby być gospodarzem tej uczty. Dlatego samodzielnie sięgał do misy. A nie czekał, aż Chrystus jako gospodarz mu poda jedzenie. Jeśli chcemy przeżywać całą moc zmartwychwstania, to trzeba przyjąć pokarm, który Chrystus nam daje. Trzeci sakrament wtajemniczenia, Eucharystię. Każdego dnia podczas Triduum spożywamy ten pokarm. I kiedy myślimy o Eucharystii, to trzeba sobie powiedzieć jasno, to nie jest przedmiot, to jest osoba. I to nie jest byle jaka osoba, ale Chrystus Pan, Bóg i człowiek, w ciele i we krwi. Ten, który zasiada po prawicy Ojca jako zwycięzca. I co on robi? On robi to, co zrobił z uczniami podczas ostatniej wieczerzy, co mówi w Ewangelii świętego Łukasza w 22 lub 3 rozdziale, nie pamiętam dokładnie, ale przed chwilę po przeistoczeniu. Mówi, daję wam moje królestwo, tak jak ojciec dał mi swoje królestwo, abyście zasiadali na 12 tronach i spożywali ze mną posiłek. Parafraza, dokładnego cytatu nie pamiętam, ale sprawdźcie. Mówi o tym w momencie, kiedy rozdał Eucharystię. Mówi, daję wam moje królestwo. Nie? Ten sakrament, który nam wydaje się taki bardzo prosty w formie, jaki jest dawany, jest jednocześnie faktycznie największym darem, jaki możemy otrzymać. Darem, o którym wydaje się, że Chrystus powiedział tyle, jak zostanę nad ziemię wywyższony, pociągnę wszystkich do siebie. Bo jaki on ma sposób pociągania nas do siebie? Daje nam siebie. I w ten sposób my możemy być pociągnięci do nieba. Przez to, że on sam, ten, który w chwale przebywa, w ciele i we krwi, pod postacią chleba i wina, nam się rozdaje. To nie jest metafora, to nie jest symbol, to jest coś realnego. Jeżeli to jest realne, to zbawienie się zaczęło. Tak, to my już możemy uczestniczyć w zbawieniu. Mamy jego zadatek, a może lepiej przetłumaczyć zastaw. Tak, otrzymałem ciało Pana, czyli Chrystusa, Boga i człowieka, pod postacią chleba. Wobec tego otrzymałem już niebo. Bo niebo to nie jest miejsce, tylko to jest Jezus Chrystus, który jest naszym zbawieniem, który jest całkowicie przebóstwiony. I owszem, grzech odniósł swój skutek. Tak? Ja jestem poraniony przez grzech, ograniczony przez różnego rodzaju wady, ograniczony przez rany, które grzech mi zadał. Ale Chrystus, Pan, jest zwycięzcą, bo faktycznie mnie, który jestem ziemski, pociąga do tego, co jest niebieskie. My nie uczestniczymy tylko w czymś, co ma się wydarzyć. My bierzemy udział w wydarzeniach prawdziwych, w czymś takim, co już się stało i już się dzieje. Chrześcijaństwo nie jest tylko oczekiwaniem, ale jest przeżywaniem tych niebieskich tajemnic.